Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
Jeżeli zbierają Państwo zioła po raz pierwszy lub nie do końca pamiętają Państwo, jak wyglądają, to koniecznie trzeba sprawdzić, czy to w atlasie roślin, czy to właśnie we wspomnianej przez profesora Grzywaczewskiego aplikacji, czy są to na pewno te rośliny i te zioła, o które nam chodzi, które chcemy użyć do danej potrawy. Bo inaczej, podobnie jak w przypadku grzybów, łatwo o pomyłkę, a taka pomyłka może być powodem zepsucia smaku potrawy lub nawet zatrucia. Warto też sprawdzić, czy rośliny, które zrywamy, nie są pod ochroną. Ostatnio w mediach społecznościowych pojawiła się moda na wyjątkowo piękne, takie białe bądź też blado-zielonkawe torty komunijne i te torty komunijne ozdabiane są, no wiadomo, komunia jak to w maju, ozdabiane są kwiatami, żywymi kwiatami i wśród tych kwiatów pojawia się także konwalia majowa. Czy Państwo uważają, że to dobry czy niezbyt szczęśliwy pomysł i dlaczego akurat konwalia majowa już tak na wianuszku dziewczynki przystępującej do komunii jak najbardziej tak na głowie, ale w cieście i na torcie, no to może tak nie do końca. A my pytamy Państwa o pewną roślinę, z której można przygotować oczywiście i sałatkę, i napar, i można wykorzystać jako wcierkę na przykład na włosy, ale można również ugotować wyjątkową zupę. Nie jest to akurat łoboda. Chociażby pani Celina pisze o tym, że moja mama gotowała tak zwaną łobodę, zupełnie tak jak szpinak i było to całkiem dobre. Jakaż to roślina, pani Heniu? Dzień dobry.
Dzień dobry. No ja polecam pokrzywę.
Tak
u nas
jest.
Na Podlasiu nie brakuje i roślina, o której mówimy, no jest charakterystyczna, wszyscy ją znają i chyba nikt się nie pomyli, nawet poprzez dotyk, prawda, bo parzy. Zastosowań na mnóstwo. Moja córka na przykład suszy listki pokrzywy i pije taki napar. A moja taka koleżanka z koło gospodyń wiejskich, tam z ziemianek na Podlasiu, to ona robi taki koktajl. Ona daje tak pokrzywa, jabłko i mówi, i co się trafi? I jak ja byłam u niej, to mi podczas dwa wrzuciła kawałek banana. Bardzo było to dobre. Ja natomiast wspominam dzieciństwo, gdy moja babcia tak robiła kilka szczypiorów, trochę pokrzywy, listków i ona tak to wycierała z solą w miseczce, a potem dodawała twarożku. Myśmy tego nie chcieli jeść, bo mówiliśmy babciu, my nie indyki, ponieważ indykom małym zawsze dawało się pokrzywę taką pociętą, bo uważano, że jest bardzo zdrowa, ma bardzo dużo witamin i chroni indyki przed chorobami. Dziwiłam się też zawsze jako dziecko, jak świnie, tak bardzo się cieszę, jak im się nawrzuca pokrzyw. Zajadają i nie sprawiają wrażenia, że że te listki parzą. I był to bardzo miły, fajny widok, bo świnie wręcz były szczęśliwe, zadowolone. Miały uśmiechnięte ryjki, gdy im się wrzucało pokrzywy. No, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że jest taka pokrzywa, troszkę inna, ona się nazywa rzegawka. Ona ma o wiele mniejsze listeczki, taka jest pokryta jakby takimi włoskami i listeczki są dużo bardziej ciemne od tej pokrzywy zwyczajnej, dużo bardziej parząca, ale na przykład dla indyków podobno bardziej wskazana. No przynajmniej moja babcia zawsze siekała i dawała indykom, szczególnie tym młodym, więc ta pokrzywa rzegawka jest taka, wiem na pewno, że ona lubi rosnąć w najbardziej żyznej ziemi. Uważa się też, że tam, gdzie rośnie pokrzywa, jak się wyciągnie te kłącza z ziemi, to ta ziemia jest dużo bardziej jakby taka wskazana, na przykład jako podłoże pod kwiatki albo pod pomidory dobrze jest podsypać. No bo kłącza pokrzywy, nie wiem na jakiej zasadzie działają w glebie, że jakby użyźniają tę glebę. Więc polecam pokrzywę wszystkim i suszoną, i koktajl, ale ja bym chciała Państwu powiedzieć takie najtańsze danie, czyli takie pokrzywiaki zwykłe na siadłym mleku. Siadłe mleko, tak jak się robi te sodziaki. Siadłe mleko, jedno jajko, trochę mąki i posiekane, tak jak się robi ratuszki z jabłkiem. Więc zamiast jabłka trzeba dodać po prostu posiekanej troszkę pokrzywy. I to usmażyć na oleju. No i co? I fajne racuszki. Jedni lubią to z powidłami, inni lubią z pudrem cukrem albo z waniliowym, a inni w ogóle z niczym, albo serkiem można posmarować. Fajnie pasuje jakimś białym. No i nie wiem, czy ta pokrzywa w tych pokrzywiaczkach też jest tak samo cenna jak na surowo czy suszona, no ale jest bardzo fajne wiosenne danie. A natomiast zupek z pokrzywy pierwszy raz próbowałam w takim, a nie może mówić nas, no ale nad Bugiem jest takie uroczysko, gdzie tam się stosuje różne takie zioła z lasu i tak dalej. No i tam jadłam zupę z pokrzyw, ale ona była taka sobie średnia, ja lubię robić lepszą. No jest to taki rodzaj barszczu, taki trochę jak barszcz się robi ze szczawiu, z jajkiem. Ja osobiście bardzo lubię, ale dobrze jest też, ja na przykład lubię mieszaną. Trochę liści pokrzywy, trochę liści mniszka, bo sam to jest dosyć taki gorzkawy. No i trochę tam z garść szczawiu. I z tego wychodzi bardzo fajny, smaczny barszczyk. Polecam do tego wiosenne jajeczko od własnej kurki najlepiej. Podobno najzdrowsze od zielononóżki. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to proszę Państwa, bądźmy ostrożni. Konwalia majowa nie tylko, że jest pod ochroną, pod ścisłą ochroną, ale jest też bardzo trująca. Bardzo, bardzo trująca.
Oczywiście.
Zarówno liście, jak i kwiaty. Konwalia jest najlepsza do wąchania. Do wąchania i do podziwiania. Najlepiej, gdy rośnie i w lesie, i w naszych własnych ogródkach. Zapraszam na Węgry. Tutaj są w ogródkach dość duże połacie konwali. Ono się ładnie rozkrzewia, ale absolutnie na żaden tort. Ludzie, przecież to jest trucizna. Nawet zwierzęta ją mijają.
Oczywiście, że tak. To prawda, jak najbardziej pod ochroną to pierwsza rzecz, ale wiadomo, że w naszych ogródkach, ale także hodowlana, no to tutaj już możemy z niej czerpać pełnymi garściami i te bukiety jak najbardziej tak, ale tak jak też w głos tutaj, tak i również do tego głosu pani Henryko, dołącza się pani Monika, konwalia jest piękna i przecudownie pachnie, ale zawiera trujące glikozydy we wszystkich częściach rośliny tak naprawdę, czyli nie tylko kwiaty, nie tylko liście, ale i łodyżka, wszystko. Czyli zaburzają rytm serca. Szczególnie niebezpieczne są właśnie dla dzieci. Więc niestety, ale ta konwalia Państwa, na torcie komunijnym to nie.
Nie, no w żadnym wypadku. Ona ma piękny widok, piękne kwiaty, ale nie do jedzenia. A czy Państwo wiecie, że zwierzęta omijają konwalię, na przykład krowy albo owce, gdy zgryzają trawę i uwielbiają mlecze, o których mówione było przed chwilą, to konwali na pewno żadne, przynajmniej z tych zwierząt, które ja znam, czyli na przykład krowa, owca, nie ruszy konwali. Natomiast mlecz taki jest jeszcze właśnie wysoki i on jest strasznie taki ostry, ma te listki. One pokryte są jakby takimi koleczkami malutkimi i on ma o wiele mniejsze kwiatki i go nie można pomylić z tym mniszkiem lekarskim, bo mniszek lekarski to jest taki rozłożysty, na ziemi sobie leży, a tamten to wyrasta wysoki i poza tym strasznie trudno go wyrwać, bo jest taki strasznie twardy i ostry i palce potem po nim swędzą, a i też go krowy omijają, jego nikt nie chce jeść, to jest chwaścisko okropny. A mniszek lekarski jest przyjazny. Fajny miodek, fajna sałatka, fajne różne placuszki, syropki. Więc to jest takie przyjazne. A poza tym dzieci robią piękne wianki i dmuchawce. I ulubiona kiedyś w dzieciństwie, no w 50-tych latach, ulubiona zabawa dzieci to były plecenie wianków z mleczu i zakładanie na rogi własnym krowom. Słuchajcie, to było wspaniałe. Jak krowy sobie chodziły w wianku z żółtych kwiatów mleczu. Naprawdę to było bardzo przyjemne. Szkoda, że nasze dzieci teraz nie mają takich doznań. Tęsknimy za dawnym dzieciństwem, za dawnymi zwyczajami na wsi, zabawami takimi prostymi. No ale to już odeszło. Możemy tylko o tym wspominać. Pozdrawiam Państwa z Podlasia.
Pozdrawiamy.
Kochajmy Podlasie i podlaską przyrodę.
Ach, tak sobie pomyślałam, że ten obrazek, który w tym momencie naszkicowała nam tutaj pani Henryka z Podlasia, czyli taka krowa w żółciutkim wianku, oczywiście ta czarna krowa, więc z pewnością byłby to szał, jeśli chodzi o zdjęcia gdzieś w mediach społecznościowych, wszystkie Instagramy i Facebooki mogłyby się absolutnie schować. A jeśli chodzi o ten sałatkowy zawrót głowy, taki majowy, to przecież smaczne i pachnące są także wtedy, kiedy stworzymy sałatkę, czy też twarożek, czy nawet po prostu kanapkę prostą, chleb z masłem, ale też i inne dania warto doprawić do smaku świeżymi posiekanymi chociażby liśćmi krwawnika, ale także bluszczyku kurdybanka, czy też lebiotki, czy też na przykład macierzanki. Są tak aromatyczne, że z powodzeniem mogą zastępować nam najlepsze zioła prowansalskie. A ta lebiotka to tak naprawdę a propos ziół prowansalskich, to jakież to jest zioło? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Dzisiaj absolutnie zaostrzamy Państwa apetyt właśnie takimi naszymi majowymi przysmakami prosto z łąki.
Leśne wędrowanie.
A w naszych łąkowych, wyjątkowych, majowych sałatkach rozpoczęliśmy od pospolitego w naszym kraju mlecza, czyli już tego mniszka lekarskiego, jak sobie wyjaśniamy, a jego liście są pyszne i niezwykle zdrowe. Sałatka z mniszka poprawia wygląd skóry, a także zwiększa odporność organizmu. Równie smaczne i zdrowe są liście rzodkwi świeżopa, nazywanej też łopuchą, a także rdestu wężownika i pokrzywy. Liście tej ostatniej pokryte są włoskami parzącymi, o czym wszyscy wiemy, a żeby się ich pozbyć, roślinę należy sparzyć wrzątkiem. Dodatkiem do każdej sałatki z dzikich roślin mogą być też liście podagrycznika, których smak przypomina coś pośredniego między natką pietruszki a selerem, no i również właśnie ową lebiotką. Cóż to takiego jest lebiotka, panie Jerzy? Dzień dobry.
Dzień dobry pani. Moje nazwisko Jakowicki Jerzy Wojciech.
Kłaniamy się panu pięknie.
Jest to wspaniałe oregano, którego polecam. Mogę pani wykopać, dzieci przywiozą pani do redakcji.
Bardzo dziękuję.
Mam na działce, działkę widzę ze swojego bloku. Mieszkam przy alei marszałka Józefa Piłsudskiego, a działkę mam w dużym tulipanie w Chełmie.
Rozumiemy, więc już wszystkie dane geograficzne mamy.
Podgranicznik, nie, przekręcam.
Podagrycznik.
Nazwę. Podagrycznik mam też na ogrodzie. Mam bardzo dużo ziół, różnych ziół, wspaniałych, od belisy poczynając.
No to rzeczywiście i zdrowo, i pachnąco wyjątkowo, ale też doceniam, jak wiele pracy musi pan w to wszystko włożyć, żeby te rośliny odwdzięczały się tym smakiem i witaminami.
Odwdzięczają się samym widokiem. Ja jestem akurat niepełnosprawny, ale staram się panować nad tymi roślinkami i do nich docierać, i zabierać te ślimaczki niedobre, bo jest ich masa.
To prawda, trzeba zbierać i przenosić w ostatnich latach zwłaszcza, prawda? Jakoś tak się pokazują, no i ogrodnicy kręcą nie tylko nosem, tylko palcem i gdzieś tam strząsają, żeby jednak wyhodować to, co chcemy, a niekoniecznie aż w tak dużych ilościach dzielić się tymi wszystkimi roślinami. Bardzo się cieszę, że pan się odezwał do naszej redakcji. Z radością byśmy odwiedzili także i ten pana ogródek, żeby powdychać te zapachy i wszystko to, co tam najcenniejsze. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Bardzo proszę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo. A razem z nami także pani Bożena z Siedlec. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I rzeczywiście ta lebiotka to właśnie oregano?
Tak, to jest oregano. No najbardziej to jest taki składnik wszystkich ziół do pizzy głównie, tak przynajmniej w moim wykonaniu. Bo ja
tak, no i generalnie gdzieś tam blisko pomidorów, prawda? To też się ładnie chyba komponuje.
Tak. To jest to bardzo dobre.
I tutaj jeszcze pani Ania pisze, czy to przypadkiem jednak nie jest majeranek, moje ulubione polne ziółko?
No nie, różnica
bo tak też jest. A A pan Piotr przypomina sobie a propos tego świeżopu, gdzie bursztynowy świeżop gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem. Pamięta pani, co dalej było?
Dzięcielina pała.
Tak jest. Tak jest, jak najbardziej tak. Chociaż pan Piotr przestrzega, że niekoniecznie ten podagrycznik do ogrodu należy ściągać. Ciekawa jestem, dlaczego, jakież tutaj akurat są zależności. Dzisiaj tak dużo mówiliśmy o wiośnie w Polsce. Czy ja mogę jeszcze tylko pani Bożenko zapytać, jak tam w Siedlcach w takim razie?
W Siedlcach jest przepiękny dzień. Rano było trochę pochmurno, ale teraz słońce, ani jednej chmurki na niebie i bardzo ciepło.
A boćki już na gniazdach siedzą? Czy opóźniona u was ta wiosna, czy niekoniecznie?
Nie. U nas nie jest opóźniona. Boćki siedzą na gniazdach. To prawda nie w mojej okolicy, bo ja mieszkam w bloku tak w samym centrum. No ale jest dużo kosów, jest bardzo dużo. Przepięknie śpiewają.
I niech tak pozostanie i niech tak pięknie będzie i smacznie też, tak jak dzisiaj słyszymy. Wszystkiego dobrego dla pani Bożeno.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
A teraz na razie taki lekki oddech od tych wszystkich smakowitości, drodzy państwo, bo będziemy rozmawiać o wyjątkowym zwierzęciu akurat. To jest bardzo gorący temat. Temat internetowy, temat medialny, a te zwierzęta poruszają się z tempem, kłusem i galopem. Występują w lasach, na równinach, pustyniach, w terenach górskich i bagiennych. Jest również to gatunek typowo terytorialny. Wyznacza rewir, do którego nie dopuszcza innych osobników nienależących do rodziny. A w głębi tego rewiru, w miejscu najbardziej niedostępnym, urządza legowisko. Jest drapieżnikiem i do swojego życia potrzebuje średnio około ponad kilograma mięsa dziennie. A w naturze żywi się drobnymi zwierzętami, to gryzonie, zające, borsuki, ptaki, bezkręgowce, ale także, o ile warunki i liczebność stada na to pozwalają, dużymi zwierzętami kopytnymi. Kto to taki? 801 50 10 22, także lasmałpka.radiolublin.pl. No i mam nadzieję, że ten zespół będzie podpowiedział do naszej zagadki, drodzy państwo. Dzień dobry, pani Krystyno.
Dzień dobry.
Mam taką prośbę, aby troszeczkę pani przyciszyła radioodbiornik na czas naszej rozmowy. Dobrze, żebyśmy nie mieli takiego echa jak w lesie. A w lesie właśnie między innymi te zwierzęta, których coraz więcej w całej Polsce, nie tylko w Bieszczadach.
No są to wilki, bo one żyją w stadach. Żyją właśnie w takich miejscach trudno dostępnych. No i też pożerają właśnie czy sarenki, czy tam jakieś inne drobniejsze zwierzątka, no bo muszą się właśnie czymś pożywić. No, jak może w górskich terenach to są stada owiec, to tam jak wcześniej tam różne legendy opowiadały, że napadały stada wilków na owce. Także no wiadomo, że każde zwierzę żywi się następnym, mniejszym zwierzęciem. No taka przyroda nasza.
To prawda. A czy gdzieś już tam w okolicach Karczmisk i tych lasów obserwują państwo wilki? Czy są zauważalne?
No raczej nie. No kiedyś, jak mi babcia opowiadała, tam w okolicach Chodlika, to były wilki właśnie. Ale teraz tutaj to nie za małe lasy są, żeby wilk mógł być, bo to jednak są lasy, więcej zabudowań. Także może tam przejściowo gdzieś jak przemieszczają się, ale tak to ogólnie no nie słyszałam, a już żyję troszeczkę, także nie słyszałam, żeby tu były wilki.
Ale proszę być czujną, bo kto wie, no czy tak, rzeczywiście można. Tak, że z tego Podkarpacia, gdzie już mają za mało terenu tak naprawdę dla siebie i przechodzą no tutaj przede wszystkim do wielu tych nadleśnictw granicznych z województwem podkarpackim, no tak, właśnie nadleśnictw, tak jak najbardziej.
Tak.
Tomaszów, ale też Sobibór, Strzelce, no rzeczywiście już w coraz większej ilości lasów obserwujemy, także obserwujemy gdzieś tam na granicy wsi i lasu i tu oczywiście bez paniki, jak za każdym razem podkreślają leśnicy, drodzy państwo, tylko z uwagą i rozwagą i o tym właśnie teraz będziemy mówić. Niekoniecznie proszę karmić się tymi wszystkimi informacjami, które są obecne w internecie, tylko po prostu, tak jak to bywa w stosunku do przyrody, zachować dystans, umiar i szacunek. Prawda, pani Krystyno?
Tak, tak, bo przyroda to jest bardzo potrzebna i jako my, ludzie, niszczymy tą przyrodę sami dla siebie, bo ja też obserwuję tutaj w okolicy bardzo dużo ludzie palą różnych nieczystości, chociaż płacimy za śmiecie, no więc po co to robić? No ale to taka mentalność ludzi trochę, taka nie, mi się wydaje i to takich ludzi mogłabym powiedzieć, które osoby były przykładem, bo uczyły w szkołach. No także mi się wydaje, że troszeczkę trzeba z tą przyrodą żyć w zgodzie, a nie ją niszczyć, no bo no to się tak nie da żyć bez przyrody, no niestety.
To prawda.
My ludzie zależni jesteśmy od przyrody.
I oby ta mentalność się zmieniła i zmieniała, zwłaszcza z tymi młodszymi pokoleniami. Bardzo pani dziękuję, pani Krystyno. Pozdrawiam.
Życzę wszystkiego dobrego na weekend i pani za tak miłe prowadzenie, bo naprawdę chcę się słuchać pani audycji.
Bardzo nam miło. W takim razie pozostańmy w tym gronie, w gronie, do którego gdzieś tam być może z jednej czy z drugiej strony skrada się i podchodzi wilk. Teraz ten temat, zwłaszcza, że będzie to temat w leśnictwie Czarny Las, teren Nadleśnictwa Radzyń Podlaski. Pan podleśniczy tegoż leśnictwa Dariusz Dudziński opowiada, że tak, to jest w ostatnim czasie bardzo gorący temat i coraz częściej telefony do Kancelarii Leśnictwa, do samego leśniczego, jak również zapytania pochodzą na ten temat, na temat wilka.
Temat jest bardzo gorący. Minęło 30 lat, jak zacząłem pracę, ponad 30 lat, jak zacząłem pracę w leśnictwie i temat wilka był taki, że trzeba go objąć ochroną. Dzisiaj wilk w łowisku robi bardzo poważne szkody. Tutaj, tak jak pan nadleśniczy wspomniał wcześniej, właśnie ta zwierzyna drobna też pada ofiarą wilka. Baza żerowa jest niewystarczająca, wilka widujemy w dzień, bo trzeba przypomnieć słuchaczom, że jeżeli zwierzynę widujemy w dzień na drogach przy dużym ruchu, to znaczy, że tej zwierzyny jest za dużo. To taki wskaźnik praktyczny. I teraz jeżeli, idąc dalej tym tokiem myślenia, jeżeli wilk, tak ostrożny drapieżnik, jest widywany przez nie tylko leśników na polach w biały dzień, to znaczy, że albo się niczego nie boi, albo presja jedzenia jest tak silna, że zmusza go do wyjścia poza kryjówki.
I niestety coraz częściej także dochodzi do wypadków na drogach gdzieś w pobliżu lasów właśnie przy współudziale wilka.
Coraz częściej właśnie się to zdarza. Jest to trochę niebezpieczne, bo przyroda tutaj gdzieś nie potrafi tego wyregulować. Jest to jakiś też wskaźnik. Być może jest aż tak duża baza żerowa, że ten wilk się rozprzestrzenił, ale raczej nie. Myślę, że po prostu naturalne ostoje, tak jak lasy parczewskie kiedyś, powierzchnia około 6000 hektarów, duży kompleks, tam były wilki, tam było ich naturalne siedlisko, a w tej chwili mówi się o tym, że samice wilka, wadery wyprowadzają młode w małych kompleksach i obserwowane są młode szczenięta wilka.
Ale też niestety często człowiek troszeczkę chyba w strachu myli wilka z psem.
Często mylone są husky z wilkami i no kilka takich przypadków było, że gdzieś właścicielowi ten husky wymknął się spod kontroli, bo to taki typowy biegacz, pies, który wymaga co najmniej 15 km dziennie do przebiegnięcia ruchu, wysoko aktywny. Wybiegł gdzieś, no i przebiegł przez wioskę, no i zaniepokojona mama dwójki dzieci dzwoni, ale wilka widziałam i zdjęcie przysyła. No ja tak popatrzyłem, przeanalizowałem, do wilka może z umaszczenia trochę podobny, natomiast postawa nie. No nie do, z niedowierzaniem do tego podszedłem i bardzo dobrze, bo później tego wilka, pseudowilka widziałem na własne oczy. To był pies, który miał obroże. Także fałszywy alarm, ale pamiętam też czasy, kiedy to potrafiły wilki zakraść się, szczególnie w Bieszczadach, bo to było ich naturalne stanowisko, do owiec pasionych na halach, na łąkach górskich i tam potrafiły robić jednostkowe szkody. No ale to tak jak mówię, 30 lat temu, a teraz no zobaczymy.
Zobaczymy, jak to będzie z tym drapieżnikiem, a zasiedla on rozległe lasy nizinne i górskie. Występuje przede wszystkim, jak już mówiliśmy, w Bieszczadach oraz w północno-wschodniej części naszego kraju. Jednak tak naprawdę te osobniki spotyka się już teraz współcześnie na całym obszarze Polski.
Wilk dystans potrafi bardzo duży pokonać jednej nocy, także tutaj to dla wilka akurat 100 czy 200 km to nie jest jakaś bariera. Musimy się liczyć z tym, że jeżeli nie przebada się tego nagłego wzrostu populacji, bo należałoby to wziąć pod uwagę, dlaczego, to możemy mieć kolejny jakiś kłopot z naszego zasobu zwierzyny. Może znowu coś zniknąć. Ja mówię tutaj o drobnej zwierzynie, bo wilk poluje generalnie na młode sarny, na wszystkie młode zwierzyny połowej czy dzika. Także no tutaj też takie zagrożenie jest, jak ta populacja będzie wzrastać. A może być też tak, że jakaś choroba przyjdzie, bo zwyżka populacji może spowodować to, że sama populacja no, będzie chorować. To jest samoregulacja, tak? No, to przyroda. To właśnie jest przyroda. Przyroda jest najlepszym regulatorem. I ona potrafi sobie poradzić z wieloma problemami. Muszę przyznać, że wiele rzeczy niewytłumaczalnych my leśnicy widzimy.
Na lasmałparadio.lublin.pl przesyłają Państwo zdjęcia. I tak oto teraz pan Wojciech przesłał nam zdjęcie porannej toalety bociana, które udało mu się zrobić dzisiaj w trakcie porannej przejażdżki rowerowej przez Porosiuki. Spotkałem również 4 zające, niestety nie chciały zapozować do zdjęcia. Uśmiecha się pan Wojciech, a w Białej Podlaskiej przepiękny poranek wiosenny, majowy. No i tak to jest, drodzy Państwo, jeżeli ktoś z nas ruszy tak naprawdę w las, ruszy w przyrodę, no to i dziką zwierzynę zobaczy. Tak też mają i leśnicy.
W zasadzie mam przyjemność, okazję spotykać wszystkie gatunki zwierząt, będąc w lesie, bo no mimo nawet, że tych dzików jest tak mało, to chodząc po uprawach, młodnikach, od czasu do czasu te zwierzęta się spotyka. No ale codziennością to są spotkania z sarnami, nie brakuje też również jeleni i no chyba takim najpotężniejszym gatunkiem, który tutaj mamy możliwość spotkania, to są łosie. I tych łosi mamy tutaj na naszym terenie no niestety bardzo dużo, bo populacja łosia w tej chwili kilkakrotnie jest większa niż pojemności tych naszych terenów. Tych łosi na terenie Nadleśnictwa Radzyń Podlaski szacuje się, że jest około 400, natomiast no, powinno być ich znacznie, znacznie mniej, a konsekwencją takiej dużej ilości łosi są chociażby liczne wypadki na drogach, których w ostatnim czasie notuje się, no można powiedzieć, że bardzo dużo. I o ile wypadki z jakimiś mniejszymi zwierzętami, z sarnami, z jeleniami, no nie są dla człowieka aż tak bardzo niebezpieczne, to wypadki z łosiami często spowodują poważne uszczerbki na zdrowiu, a często nawet powodują śmierć uczestników takich zdarzeń. Natomiast z punktu widzenia naszego leśnego, no niestety łoś wyrządza bardzo duże szkody na uprawach leśnych, w młodnikach sosnowych, dębowych, jesionowych. Tak, zdarzają się takie sytuacje, że efekty naszej kilkunastoletniej pracy, czasami właśnie błodniki, które mają 10-15 lat, które mają jeszcze młodą korę, są całkowicie uszkadzane, całkowicie niszczone przez te zwierzęta. Takie szkody zdarzają się naprawdę na bardzo dużych powierzchniach. Ale nie tylko leśnicy cierpią od szkód, od łosi, bo również zwierzęta te coraz częściej żerują na polach, chociażby w uprawach rzepaku, powodując bardzo, bardzo poważne szkody w płodach rolnych. Ale również mieliśmy ostatnio taką ciekawą sytuację, że łosie upodobały sobie sad i te straty w tym sadzie były olbrzymie, bo łosie niszczą drzewka, łamiąc pędy, ogryzając wszystkie pąki kwiatowe. Czują się w tym sadzie bardzo bezpieczne. Musimy pamiętać, że jest to gatunek. Nie jest on objęty ochroną, natomiast jest gatunkiem, na który zostało wprowadzone moratorium i na ten gatunek się nie poluje. Także ten łoś w tym sadzie czuje się całkowicie bezkarny. Rolnik pisze cały czas prośby o oszacowanie szkód, o przesiedlenie tych zwierząt w inne tereny. Jest to operacja oczywiście, no, można powiedzieć, nawet niewykonalna, bo żeby takiego łosia gdziekolwiek przesiedlić, no musielibyśmy go, znaczy nawet nie my jako leśnicy, tylko odpowiednio przeszkolony lekarz weterynarii musiałby go uśpić. Natomiast trzeba pamiętać, że takie uśpienie dzikiego zwierzęcia raz, że nie jest łatwo wykonalne, ale również dla tego zwierzęcia może być niebezpieczne. Często się zdarza nawet, że takie zwierzęta niestety nie przeżyją takiej operacji usypiania. Także no niestety jest to taki gatunek, który stwarza w ostatnim czasie coraz większe problemy. No, najlepszym, jedynym wyjściem i uważam niezbędnym na chwilę obecną jest zniesienie tego moratorium na odstrzał łosia. Oczywiście jest to gatunek, który powinien i musi być w naszym środowisku. Wszystkie gatunki zwierząt powinny być na terenie naszych lasów, natomiast ich liczba jest zdecydowanie za duża.
I tak oto, taką charakterystykę dzikiej zwierzyny na terenie Lasów Radzyńskich Nadleśnictwo Radzyń Podlaski przedstawia pan nadleśniczy tego terenu, Leszek Gajuś, ale przecież nie tylko dzika zwierzyna kopytna, w tym również ptaki.
Oprócz takich ssaków mamy bardzo ciekawe gatunki ptaków. Mamy oczywiście bociana czarnego i w tej chwili te bociany czarne są już na gniazdach, ale tutaj muszę też stwierdzić właśnie, że jeden z leśniczych, nie mogę powiedzieć gdzie to jest, znalazł nowe gniazdo bociana czarnego. No, zgłosiliśmy tą sytuację do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Prawdopodobnie w tym miejscu zostanie utworzona strefa ochronna dla tego ptaka, ale również na terenie naszego nadleśnictwa spotykamy orliki, orlika krzykliwego. Jest to bardzo rzadki gatunek ptaka. Natomiast w ostatnich latach jest coraz więcej gniazd tego gatunku, ale również mamy tutaj orły bieliki. Także jest to naprawdę teren bardzo bogaty pod względem przyrodniczym, ale właśnie obecność tych zwierząt pokazuje, że dobrze się czują w naszym towarzystwie i to, co my robimy, sposób prowadzenia naszej gospodarki leśnej sprzyja temu, żeby tych zwierząt, tych ptaków było coraz więcej.
A my dzięki temu oczywiście możemy pójść do lasu, podziwiać, jeśli tylko nam się uda, jesteśmy o odpowiedniej porze, a potem opowiadać o tym wszystkim na naszej radiowej antenie w leśnym wędrowaniu. A jeśli chodzi o podagrycznik, to jeszcze informacja od pana Piotra. Rozłazi się tak naprawdę z tych rozłogów i jest nie do zwalczenia w ogrodzie. Gracką nie damy rady, także chemią również nie. To taki suplement do tego wszystkiego smakowitego, co z pola, lasu i łąki w maju. Do usłyszenia za tydzień. Magdalena Lipiec-Jeremek, kłaniam się.
Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.